Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz telefoniczny gość Tomasz Manikowski, radny klubu Gorzów Plus. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry was. Panu dzień dobry państwu.
Pan bierze udział w pracach Komisji Sportu. To nie omieszkam zapytać, czy to już jest taka nasza gorzowska tradycja, że jak zaczyna się rozmowa o pieniądzach na sport, to zaczyna się kłótnia?
No tak, tak jest co roku. Tutaj trudno mówić o tradycji, bo jeżeli to by była tradycja, to jest złą tradycją. Pieniądze na kluby to jest ważna rzecz i kluby złożyły ofertę, złożyły wnioski. Jest co do tego, są spory, ale to ile pieniędzy trafi na konto klubu? Zadecyduje komisja, zadecydują urzędnicy i tutaj trzeba im zostawić tą ich działalność, żeby oni to zrobili uczciwie i zrobili to adekwatnie do potrzeb klubu i do miasta.
Te burze wywołał wniosek klubu sportowego Stal. Wniosek o 4 miliony złotych z miejskiego budżetu i usłyszeliśmy także zaraz z ust radnego Jerzego Synowca, cytuję, że żużlowy rak atakuje gorzowski sport. Jak pan skomentuje takie stwierdzenie, taką wypowiedź?
Ja tego nie chciałbym komentować, bo to jest zdanie pana mecenasa i ja tego zdania szanuję, bo to jest jego zdanie. Ja po prostu sport i żużel jako wizytówkę Gorzowa, no od lat to widzę i to jest moje zdanie. To jest zdanie ludzi, którzy gdzieś ten sport lubią. Ale to są takie moje wewnętrzne i osobiste zdanie. Każdy ma swoje i ja nie będę polemizował z wnioskiem czy zdaniem pana mecenasa.
A czy będzie pan polemizował z takim stwierdzeniem, że klub sportowy Stal Gorzów jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów, marek w zasadzie w Polsce, jeśli chodzi o nasze miasto, nie powinien być beneficjentem największej puli pieniędzy na sport wyczynowy?
Czy nie powinien? Myślę, że kluby, które reprezentują Gorzów, to zasługują na uznanie, ale czy mają mieć największe pieniądze, to już zaznaczyłem. Od tego jest komisja, od tego są ludzie, urzędnicy, którzy te pieniądze przyznają.
Ale pan w tej komisji pracuje, dlatego właśnie pana pytam. Między innymi pan.
Na pewno trzeba promować miasto przez dobre wyniki sportowe i kluby, które te wyniki właśnie osiągają.
To ja jeszcze, żeby jakby pełen obraz panu, bo pan zapewne wie, ale słuchaczom przedstawię. Ze strony Stali wpłynęły 3 wnioski. Jeden w imieniu spółki akcyjnej, czyli tej, która prowadzi drużynę żużlową. Drugi wniosek w imieniu Stowarzyszenia na Szkolenie Młodzieży. No i trzeci wniosek w imieniu sekcji piłki ręcznej Stali. Ponoć suma tych wniosków jest większa niż wszystkich pozostałych klubów razem wziętych. Zarzut jest taki. Stal, i to też jest cytat z pana radnego Jerzego Synowca, zjada pozostały sport w Gorzowie. Też pan nie będzie z tym polemizował, rozumiem.
Nie, to jest, tak jak powiedziałem, klub ma prawo te wnioski składać. To teraz zobaczmy, jakie będzie rozstrzygnięcie. I wtedy będziemy dyskutować, co ile kto dostał. Teraz to tylko jest dyskusja, że złożyli wnioski. Mają do tego prawo i zrobili to w takiej i takiej sumie. Zobaczymy, co będzie dalej.
A co oznacza podzielić pieniądze sprawiedliwie na sport? Pan zna odpowiedź na to pytanie? Powracające zresztą, jak bumerang, co roku.
To tutaj chyba nikt jeszcze nie zrobił tak, żeby nie było kontrowersji. Aczkolwiek to przypatrzeć się na miasto w takim aspekcie, co się rozwija. Na pewno młodzież, na pewno te kluby, które skupiają naszych najmłodszych. No to jest dużo takich aspektów, które trzeba się przyjrzeć.
No, żeby zakończyć już ten wątek sportowy naszej rozmowy, to oberwało się też klubowi koszykarskiemu przez to, że wnioskuje o 3 miliony złotych, jak to też powiedział radny Synowiec, na kilka czarnoskórych zawodniczek.
To proszę, nie będę tego komentował.
To zmieńmy temat. Uchwała Rady Miasta sprzed roku czy dwóch, proszę mnie poprawić, o ograniczeniu sprzedaży alkoholu po 23 nie przełożyła się na mniejsze spożycie, czy przełożyła?
To nie było w zamiarze głównym na zmniejszenie spożycia. To cały czas apelowałem i cały czas mówiłem, że to chodzi o bezpieczeństwo. I to bezpieczeństwo jest po prostu teraz większe, to można sprawdzić przez rankingi i statystyki policyjne, non-stop też tutaj w wywiadach czy w audycjach powtarzam, że to wzrosło bezpieczeństwo o 50%, to jest bardzo dużo.
Czyli efekt, który w Gorzowie osiągnięto, to bezpieczeństwo.
Tak, i to miało ten zamiar, to jest największy zamiar, który bezpieczeństwo rodzin, bo to bezpieczeństwo szeroko rozumiane, nie tylko bezpieczeństwo na ulicy, że idziemy i nie stoją pod sklepem, ale też bezpieczeństwo w domach, bo jeżeli w rodzinach jest problem alkoholowy i dana osoba nie ma gdzie dokupić tego alkoholu, to niech pan mi uwierzy, że często bez dolania sobie tego alkoholu do organizmu tych awantur nie ma. I te dzieciaki, teraz akurat jest nauczanie zdalne, ale jak było, gdy chodziły do szkoły, to one bezpiecznie mogą iść do szkoły. A po niewyspanej nocy, po awanturze, po często po podbijanych oczach do szkoły nie szły.
Zdaje pan sobie sprawę, że kiedy ta uchwała była procedowana i przyjmowana, to wszyscy, no niemal wszyscy odbierali i przekaz tej uchwały o to, że chodzi o ograniczenie spożycia. To w takim razie, jeśli wyszło, że jest bezpieczne, to jest sukces czy porażka?
To jest większy, bardzo duży sukces i zmniejszenie ilości spożywanego alkoholu. To trzeba było zrobić dobre statystyki, dobre badanie. Nikt tego teraz nie zrobił i tylko takie gdybanie, czy spadło, czy nie spadło. Jeżeli coś robimy, to powinno być to sprawdzone w momencie, kiedy to jest wprowadzana dana jakaś uchwała i potem tego są efekty, kiedy zbadamy za jakiś czas. Tutaj wiarygodne są te statystyki policyjne, które mówią nam o bezpieczeństwie. Tutaj mogę na 100% powiedzieć, że tak. A tutaj, jeżeli mówimy o spadku spożycia, no to by trzeba to dokładnie zbadać. I wtedy byśmy mówili, jaki procent mamy tutaj, ale na pewno wpłynęło na jakość życia rodzin. Ja jestem zdania, że na ilość spożywania alkoholu też.
No, swoją drogą, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu bądź jego ograniczenie sprzedaży, to zgodzi się pan ze mną albo nie, to raczej potrzeba rozwiązań systemowych, a nie uchwał lokalnych, bo te mają wpływ na walkę z rosnącym spożyciem, ale jak pan powiedział, nie ilościowo, a w zupełnie innym wymiarze.
Dokładnie tak. Tutaj przede wszystkim takie działania, które pokażą, że miejsca, w którym ten alkohol można spożywać w bardzo kulturalny sposób. Uczmy tego, że miasta, które mają sieć fajnych, małych kawiarenek, uczą spotykania się nawet młodzieży w danym miejscu kulturalnie. Oni mają ulubione miejsca. Nie chodzą po skwerach, nie chodzą po krzakach, żeby się ukryć z tym, co robią, tylko że po prostu siedzą, spędzają czas i to jest przyszłość. To jest przyszłość, żeby pokazać, że alkoholu z naszego państwa nie wyrzucimy całkowicie.
No, jest tutaj konflikt interesów ze sprzedaży alkoholu.
Nie czerpią. To jest niemożliwe.
Ze sprzedaży alkoholu.
To jest niemożliwe. Zrobić z Polaków państwo abstynentów, to się nikomu nie uda. Ale
na pewno w Skandynawii się jednak kiedyś udało.
Proszę teraz sprawdzić statystyki teraz.
Jest gorzej.
Proszę sprawdzić. Wszystko wróciło do normy i to było chwilowe, bo to były wielkie utrudnienia. Ja też bardzo chwalę te ich próby, bo naprawdę zrobili kawał roboty, tylko że właśnie, to trzeba dużego okresu, nie krótkiego okresu, że powiemy, że tutaj zadziało w jednym roku, zadziało się, że jest spadek o duży i już mamy sukces. Nie, to trzeba badać długofalowo, bo proces uzależnienia, proces w ogóle spożywania alkoholu i te fale, czy młodzież więcej spożywa, czy społeczeństwo więcej spożywa, to trzeba cały czas badać. Czynniki polityczne, czynniki społeczne, wszystko wpływa na to, jak reagujemy, jak sobie radzimy ze stresem, jak radzimy sobie z życiem codziennym.
No i to, co pan nie wspomniał, konflikt interesów mamy tutaj ze sprzedaży alkoholu. No wszyscy czerpią zyski. I budżet państwa, i samorządy.
No to jest produkt, który przynosi odpowiednie finanse. Także tutaj nie będę z panem tutaj.
Jasne. Pozwoli pan, że jeszcze społecznie na chwilę porozmawiamy w społecznym zabarwieniu. Zima w tym roku jest, no nie tylko z nazwy, co zresztą widać za naszymi oknami. osób bezdomnych, bez zameldowania w Gorzowie też jest, mam wrażenie, sporo. Były jakieś przypadki zamarznięć albo sytuacji kryzysowych tutaj w tym obszarze?
Nie mieliśmy typowo stwierdzeń, że osoby odeszły z wychłodzenia, czyli zamarzły. Tego nie mieliśmy, ale mieliśmy dwie osoby, które są NN, czyli są nie do rozpoznania gdzieś właśnie, nie będę mówił o ulicach, bo nieważne, ale tutaj w centrum nawet miasta gdzieś były gdzieś w krzakach po prostu znalezione zwłoki osób, które gdzieś pod wpływem alkoholu źle zabezpieczyły się po prostu w ubranie, bo jedna osoba była prawie że na gliżu, także tutaj takie przypadki się zdarzają, ale generalnie wszystkie miejsca, jeżeli pan pytał o miejsca, w których przebywają osoby bezdomne tak zwane, no to wszystkie są monitorowane przez Gorzowskie Centrum, to jest sekcja do spraw bezdomności, jest też, są street workerzy, stowarzyszeń tutaj pozarządowych, ale też i z OPON, czyli Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym, też wysyłają patrole na ulicę, na pustostany. I to jest codziennie. No oczywiście pomaga, jak co roku pomaga nam w tym policja.
Czyli system społeczny roztoczony nad takimi osobami w mieście zadziałał?
Tak, to działa. Oczywiście współpraca z schroniskami dla osób bezdomnych. Mówię, to dużą rolę robią patrole, czyli rano sprawdzamy i sprawdzamy wieczorem. My się dzielimy na tego, no, kto idzie wieczorem, kto idzie rano. Bo to trzeba też patrzeć, gdzie oni przebywają, czy jeżeli w tych miejscach już przebywają, a nie chcą się z tych miejsc ruszyć, czy w tych miejscach są zabezpieczeni, że wiadomo, że ta noc ich nie zabierze, że ta noc nie zabije ich.
System zadziałał, ale problemu docelowo nie rozwiązuje. Dziękuję, to tyle, jeśli chodzi o naszą poranną rozmowę w Radiu Gorzów. Tomasz Manikowski, radny klubu Gorzów Plus, był porannym gościem.
Dziękuję bardzo.